Krzysztof Mikulski, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jerzy Sikorski.
Znajdujemy się właśnie na debacie kopernikańskiej o tytule Za orbitą geniuszu kobiety w życiu Mikołaja Kopernika. Dlaczego podjęliście Państwo akurat taki temat debaty?
Bo dzisiaj to jest bardzo modne, szukanie właśnie takiego tła, czyli tego otoczenia osób wielkich. W Toruniu akurat dokładnie w tym samym czasie odbywa się taka właśnie konferencja o żonach uczonych, o ich otoczeniu, o stosunku na przykład uczonych do tego świata zewnętrznego, miejscu, jakie zajmowały na przykład ich żony, kobiety w ich twórczości naukowej. A ten najstarszy nasz uczony, wybitny, jak on był otoczony kobietami?
No ja mogę tylko powtórzyć, że w życiu Kopernika kobiety zdecydowanie ważną rolę odgrywały. Od dzieciństwa, jak już tutaj była mowa o tym, aż po grób, kiedy Anna Schilling asystowała jego trudom związanym z paraliżem prawej strony ciała i na pewno była aż do końca jego życia przy nim.
No była jego kuzynką. Rzeczywiście pod koniec życia, kiedy owdowiała, postanowiła się zająć swoim, no już wówczas, powiedzmy sobie, no jak na ówczesne czasy, sędziwym kuzynem, którego chciała po prostu otoczyć opieką po jego różnego rodzaju, no, przeżyciach, które jednak pewnie źle wpłynęły na jego samopoczucie. Nie udało mu się wydać jego dzieła życia w Rzymie. Zmarł promotor tego wydania. Kopernik na pewno był w złym stanie psychicznym po takim przeżyciu, a jego kuzynka akurat w tym czasie owdowiała, więc w pewnym sensie też czuła się przynajmniej częściowo zwolniona ze swoich obowiązków domowych, a kontakty Kopernika z jego kuzynkami z Gdańska były na tyle bliskie, że widocznie postanowiła po prostu, no, zająć się tym swoim dorosłym kuzynem i po prostu ułatwić mu funkcjonowanie w tym świecie.
Moim zdaniem było tam coś więcej niż tylko asysta jeszcze dość młodej i atrakcyjnej kobiety przy staruszku. Ten staruszek, 60 kilka lat, jak zrekonstruowano jego podobiznę po odnalezieniu grobu Kopernika, okazał się sympatycznym, takim sobie dość czarstwym człowiekiem, który niekoniecznie wyglądał na sędziwego, zgarbionego starca, absolutnie. Poza tym, no jednak gorszył współczesnych, więc nie tyle jego obwiniano, ile gospodynię, która tam, prawda, jakoś dokazywała przy nim, ale wydaje mi się, że było to potrzebne dla nich obojga i że ta maleńka Brygitka, z którą przyjechała Anna Schilling, żeby osłodzić ostatnie lata jego życia, dała mu jakiś posmak rodziny, kiedy to tuptanie małych nóżek, można sobie wyobrazić, kiedy to dzieciątko przychodziło i prosiło, żeby wziął je na kolana. Dla niego to była nowość, a przecież to normalne u dziecka, że chce, prawda, do wujka, czy jak go tam nazywała, prawda? Więc wydaje mi się, że Kopernik miał te ostatnie lata rzeczywiście, no zupełnie, można powiedzieć, inne od tej swojej samotniczej drogi naukowej, którą odbywał przez większość życia. To był jakiś smak rodziny, w której ugrzązł, no bo donosiciele mieli temat, niestety.
A myśli pan, że Kopernik żałował tego, że nie założył rodziny?
Profesor Karol Górski, o którym tutaj była już wielokrotnie mowa, uważał, że on nie miał powołania kapłańskiego. W ten sposób usprawiedliwiał nawet to Anne Schilling, profesor Górski. No ale wedle dzisiejszego punktu widzenia nie o to chodziło, bo w takim razie można by posądzać o brak powołania wielu innych, a jeszcze w większym stopniu niż on i jego tam tych konfratów sromborskich. Nie o to chodziło. Po prostu kobieta jest zawsze kobietą. W jakimkolwiek wieku mężczyzna spotka na swojej drodze życzliwą sobie kobietę, niemożliwe, żeby jej nie uległ.
No ale to właśnie w jakim sensie uległ. Ja jednak mimo wszystko tutaj zajmę zdanie odwrotne, odmienne. To znaczy tak, no, Mikołaj Kopernik moim zdaniem, oczywiście, że kobiety w jego życiu były, oczywiście, że odgrywały olbrzymią rolę, ale to była rola w życiu doczesnym, codziennym, ale czy miało to zabarwienie erotyczne? No odpowiedzmy sobie na to pytanie. Otóż ja mam taki dowód przez zaniechanie. Mikołaj Kopernik razem ze swoim bratem podczas studiów włoskich, podczas pobytu w Rzymie, no zresztą generalnie na tych studiach, pędzili takie życie charakterystyczne dla Żaków, prawda? No, bawili się, spotykali z kolegami, z zapewne kobietami.
Brakowało im gotówki nierzadko.
No ale teraz z tych kontaktów, w których bracia pewnie brali udział zawsze razem. Andrzej Kopernik, brat Mikołaja, wyszedł strasznie pokrzywdzony. Zachorował na chorobę, która przypominała w swoich ostatecznych objawach trąd, a była to po prostu nam dzisiaj dość znana choroba, no w Polsce różnie określana. W Polsce zna się określana jako choroba francuska, we Włoszech określana jako choroba hiszpańska. To była taka choroba, którą przywieźli rycerze Kolumba z Ameryki. Dzisiaj określana potocznie kiwą. No więc jeżeli brat Mikołaja zachorował na tą chorobę, a Mikołaj nie, to o czym to świadczy?
Świadczy o tym, że brat miał pecha po prostu. Było rzeczą normalną w Rzymie, w tamtych latach, kiedy oni tam byli, było 700 publicznych łaźni. 700 publicznych łaźni, których była bieżąca woda, owszem, ale tą wodę spuszczano dwa razy dziennie. Do południa kąpały się panie, a po południu panowie. I dopiero wodę wymieniano.
A może jednak, Jurku, może Mikołaj Kopernik jednak był w tych kwestiach wstrzemięźliwy.
W tym
rękopisie, w którym znaleziono potencjalnie jego włosy, znaleziono też bardzo ważne jeszcze elementy, mianowicie znaleziono włosy, poza włosami Kopernika domniemanymi, znaleziono włosy dwóch kotów, więc na pewno Kopernik lubił koty.
Rudego i Burego kota. Jest ciekawa rzecz, że jedna z pań, która prowadzi we Fromborku zajęcia plastyczne ze starszymi ludźmi, odtworzyła te dwa koty. Jednego umieściła w takiej wnęce na murze, a drugiego posadziła na środku klombu przy pałacu biskupim.
Chciałabym wrócić jeszcze do tematu tych kobiet, bo myślę, że naszych słuchaczy zainteresuje fakt, gdzie można znaleźć źródła historyczne, które źródła historyczne pozwalają nam na poznanie historii tych kobiet.
Tych źródeł jest bardzo mało, to znaczy są pojedyncze przekazy na temat kobiet w życiu Kopernika, natomiast jest bardzo bogata literatura i bardzo dużo też jest literatury pięknej na ten temat. Podstawowym źródłem do kobiet w życiu Kopernika są absolutnie genialne dzieła pana doktora Jerzego Sikorskiego pod tytułem Prywatne życie Mikołaja Kopernika, już chyba 6 wydań.
Tak, ale już ostatnie całkowicie poprawione, wiadomo pod jakim kątem, to są zupełnie nowe rzeczy.
Także proszę Państwa, jak przeczytają Państwo pierwsze wydanie tej książki i ostatnie, okaże się, to są zupełnie dwie różne książki.
Tak jest, zgadza się. Postęp wiedzy idzie do przodu, taki nawet w tych sprawach.
Natomiast to jest bardzo ciekawe, to jest pewien fenomen, jeżeli by zainteresowani sięgnęli do starszych monografii, biografii Kopernika, to w każdej z nich znajdą inną interpretację, no choćby tej roli, miejsca czy czasu, w którym pojawiła się w życiu Kopernika Anna Schilling. To jest niesamowite, bo to jest temat niesłychanie ciekawy, barwny, bo jednak jakaś kobieta, jednak gdzieś blisko, że jednak coś. Więc film petelski, ostatnio powstała powieść o Annie Schilling, one wszystkie nie mają nic wspólnego z prawdą, nie? Ani z żadnymi źródłami.
Tak to już niestety bywa w tej sztuce naszej, ale o matce Kopernika też jest bardzo mało wiadomości jednak, no bo wiemy tylko tyle, że ona żyła przez jakiś tam czas wczesnego dzieciństwa Kopernika, potem nie wiemy, co się z nią dalej za bardzo działo.
To jest też hipoteza, bo tu nie ma żadnych danych. Wiemy o tym, kiedy się urodziła, bo to są dane, które zostały zachowane w genealogii rodzin pokrewnych, że wyszła za Mikołaja Kopernika. Już to w źródłach się nie zachowało kiedy, no ale można to na podstawie źródeł pewnych przekazów ustalić, przynajmniej no, pośrednio. No i chyba jednak wiemy, kiedy zmarła. W tej naszej dzisiejszej debacie była o tym mowa. No, Mikołaj Kopernik na marginesie jednej z ksiąg, które posiadał, kiedy jeszcze był na studiach we Włoszech, postawił taki horoskop na zdrowie matki. Skądinąd wiadomo, to niedawno odkryte źródło i wydane, że w roku 1495, czyli w tym roku, w którym Kopernik wraca z bratem ze studiów w Krakowie, zmarła ich ciotka, opatka klasztoru w Chełmie, w którym najprawdopodobniej ostatnie lata życia spędzała też matka Kopernika. Jeżeli te fakty złożymy ze sobą, no to powstaje hipoteza, że matka Mikołaja Kopernika mogła umrzeć, czy umarła właśnie w tymże roku 1495, no bo jeżeli zaraza dotknęła klasztor i umarła na tą zarazę sama opatka, no to musiały tam też umrzeć inne osoby, które jej towarzyszyły. Więc to jest taki dowód przez pewną, powiedzmy sobie, synergię faktów. Natomiast my nic więcej nie wiemy o Barbarze. Ona występuje w źródłach dosłownie raz, chyba toruńskich, występuje w owej genealogii, co jest podstawowym właściwie źródłem naszej wiedzy o nim, i występuje w tym horoskopie syna.
Dlaczego temat kobiet w życiu Kopernika jest dziś podejmowany na nowo?
On jest podejmowany cały czas. Kopernik jest przedmiotem licznych badań, zachwytów nad jego rolą w dziejach nauki i wszyscy ludzie, którzy coś takiego by zrobili jak Kopernik, zawsze będą interesujący dla odbiorców, no bo każdy się zastanawia, no dobrze, no był takim wybitnym uczonym, no ale jak żył, tak? Z kim? Z kim się spotykał? Kim były te kobiety w jego życiu? Jaką rolę odgrywały, prawda? A więc to jest temat, który będzie wciąż żywy.
Tak jest, tyle, że może tam co do mamy Kopernika, pani Barbary Kopernikowej. Taka, powiedzmy, już cienka hipoteza, że zmarła w 95 roku, bo mogła i nie umrzeć na tą zarazę, to mogła i później umrzeć. Ale w każdym razie nie to było przyczyną główną, że wuj odwołał braci ze studiów w Krakowie. To nie sądzę, żeby to była główna śmierć matki, ale nie można wykluczyć oczywiście, niczego nie można wykluczyć. Obracamy się wokół hipotez, ale te hipotezy obrastają interpretacją i w ten sposób możemy pisać dzisiaj księgi o Koperniku, prawda? Chociaż tam niewiele źródeł, a może i prawdy w tym jest.